Będziemy czytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z trzeciego rozdziału, gdzie apostoł Paweł kieruje słowa napomnienia do zboru, do chrześcijan, do kościoła, do tych, którzy gromadzili się w imieniu Pana Jezusa, ale nie zawsze było to z pożytkiem dla nich. Czasami schodzili się ku złemu zamiast ku dobremu. I dobrze, że te słowa są dla nas zapisane, abyśmy i my mogli się uczyć, aby nasze zgromadzenie i nie tylko nasze zgromadzenie, ale nasze życie było miłe Bogu, podobało się Bogu i składało dobre świadectwo o łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, przeczytajmy trzy pierwsze wiersze. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych i jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko dałem wam pić, a nie pokarm stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a i teraz jeszcze nie możecie. Jesteście jeszcze cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość i spory i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie na sposób ludzki? W drugim rozdziale rozważaliśmy tą różnicę, na którą apostoł Paweł wskazywał. Różnicę między człowiekiem duchowym, człowiekiem odrodzonym z ducha, napełnionym Duchem Świętym, który rozumie duchowe prawdy, i człowiekiem zmysłowym, człowiekiem duszewnym, który jest pozbawiony Ducha Świętego, którego zainteresowania i cele nie sięgają poza ziemskie, doczesne życie i dlatego też nie pojmuje duchowych prawd. W naszym dzisiejszym fragmencie apostoł Paweł opisuje kondycję wielu ze zboru koryńskiego. I niebezpieczeństwem, jakie na nas czyha, gdy przystępujemy do takich fragmentów słowa, jest po pierwsze uznać to Koryntianie. Ależ oni byli nieduchowi. Niebezpieczeństwem jest oddzielić się od tego, co czytamy. Z drugiej strony, jeśli nawet nie oddzielamy się od tego, co tutaj jest napisane, naszym niebezpieczeństwem jest próba zaklasyfikowania siebie albo o zgrozo innych do jednej czy drugiej kategorii, zamiast zobaczyć raczej, czy przypadkiem nie ma we mnie pewnych problematycznych tendencji, o których tutaj czytam. Być może to, o czym jest tutaj napisane, nie dotyczy całego mojego życia i wszystkiego w moim życiu, ale być może są sfery mojego życia, w którym ten problem dotyczy także mnie. A więc nie chodzi o to, byśmy teraz rozsądzili, czy jestem cielesny, czy nie jestem cielesny, ale bardziej, ile jest w moim życiu cielesności, bo myślę, że tutaj powinien być położony akcent. Zauważcie, że Paweł do nich zwraca się jako do braci i mówi o nich, że są w Chrystusie. Co prawda niemowlętami, ale są w Chrystusie. A więc nie są to ludzie pozbawieni ducha, nie są to ludzie nieodrodzeni, ale są to ludzie, których Paweł określa mianem cielesnych. I tutaj używa dwóch greckich słów, które są bardzo do siebie podobne. W pierwszym wierszu nazywa ich sarkinoi, a w trzecim wierszu sarkikoi. Tylko jedna litera różnicy. Oba u nas przetłumaczone są jako cieleśni. Wszystkie greckie przymiotniki kończące się na inos, tak jak ten w wierszu pierwszym, oznaczają zrobiony z czegoś. A więc to, do czego się odnoszą, mówi o materiale, z jakiego coś jest zrobione. Tutaj w odniesieniu do Koryntian można by powiedzieć, że Koryntianie są zrobieni z ciała, co nie oznacza, że jedynie posiadają fizyczne ciało, ale że żyją według cielesnych zasad, że nie wyszli jeszcze poza obręb naturalnych, ludzkich sposobów myślenia i postępowania, takich, jakie są udziałem wszystkich ludzi, odrodzonych i nieodrodzonych. Problem polegał na tym, że Koryntianie nie tylko mieli fizyczne ciała, co samo w sobie nie jest problemem, tak Pan Bóg nas uczynił, że mamy fizyczne ciała, ale problem polegał na tym, że oni byli zdominowani przez to naturalne ludzkie myślenie i postępowanie, które wynika z tego, że mieszkamy w fizycznym ciele. W trzecim wierszu apostoł Paweł używa bardziej dosadnego przymiotnika sarkikoi, który w wielu miejscach apostoł Paweł używa i posługuje się nim, aby opisać ludzką naturę w oderwaniu od Boga. Tą część człowieka, która jest siedliskiem zła, źródłem buntu i nieprawości. Paweł zarzuca Koryntianom, iż pozwalają, by ta niska strona ich natury dominowała nad ich przekonaniami i w konsekwencji nad ich postępowaniem. I choć nie jest to nasze pierwsze skojarzenie, Paweł przyrównuje to do zachowania niemowląt. Niemowlę jest to rozkosznym obiektem miłości rodziców i zachwytu wszystkich sąsiadów i znajomych. Wesoło pyta sobie nóżkami, wydaje z siebie jakieś nieczytelne dźwięki, płacze, nie wiadomo z jakiego powodu, śmieje się, nie wiadomo z czego, beknie sobie, kiedy mu się podoba, narobi w majty. Rozkoszne. Ale jeśli ma 2 latka, 3 latka, 5 latek, 6 latek i nadal to samo, to przestaje to być rozkoszne. Zaczyna napawać serce rodziców troską. A co dopiero jak ma 20 lat, 30 i nadal tak samo się zachowuje. Nadal takie niedojrzałe. Nie ma jakiegoś postępu w myśleniu, nie ma jakiegoś zaangażowania się w coś pozytywnego, twórczego, dobrego. To jest niepokój, powinien być niepokój w sercu rodziców i sąsiadów i wszystkich przyjaźnie nastawionych rodzinie. Apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, którzy już powinni nieco dojrzeć, którzy już powinni inaczej myśleć, powinni inaczej się zachowywać. Ich wzajemne relacje powinny być inne, ich życie powinno inaczej wyglądać, a oni nadal są niemowlętami w Chrystusie. Nadal totalnie niedojrzali, nadal zachowujący się w sposób, który nie przystoi tym, którzy poznali Chrystusa i którzy winni być Jego naśladowcami. Jeśli, a tak jest niestety, mamy w Kościele, tak jak w Koryncie, nie brakowało ich, duchowe niemowlęta, to po pierwsze nie ma z nich pożytku. Nie oczekuje się od dziecka, że posprząta, że zrobi zakupy, że pójdzie do pracy i przyniesie pieniądze. Dziecko to dziecko. Nie ma z niego wielkiego pożytku, poza tym, że jest źródłem szczęśliwości i radości rodziców. Jest milutkie, można przytulić, pogłaskać, porozśmieszać, pobawić się z nim, ale nie ma z niego wielkiego pożytku. I tak samo nie ma pożytku z takich chrześcijan, którzy są niemowlakami. Są duchowymi słabeuszami. Nie angażują się w modlitwę, nie angażują się w pomoc innym, nie angażują się w jakieś sprawy, które miałyby służyć rozwojowi królestwa, ale sami oczekują, że nimi ktoś się będzie zajmował, że ktoś do nich przyjdzie i coś śmiesznego im pokaże, że coś fajnego im opowie, że się nimi zainteresuje, pogłaska, jaki to wspaniały jesteś. I oni ciągle wymagają uwagi, zamiast angażować się i poświęcać się i służyć. Oni do tego nie są zdolni, a nawet jeśli od czasu do czasu poczują się skarceni i napomnieni, no to ja się zabieram, wow, biorą się do pracy jakiejś, to najczęściej zrobią taki bałagan i taką szkodę, że lepiej, żeby się w ogóle nie zabierali, tak jak dziecko. Och, jak ono chce pomagać, gotować czy tam coś, jak już zaczyna tam raczkować czy tego i dobiera się do jakiejś roboty, to wiecie, jakie są konsekwencje. Ale najczęściej jest tak, że oni się zrywają, zabierają, a za chwilę już się znudzili. Już im się nie chce, już tam, jak dziecko, nie? Coś zajmie się, coś tam z innego zobaczy, już to zostawia i leci do innego kąta, do innych zabawek. I tak też jest z takimi chrześcijanami. Poprosisz ich, jo, to oni już lecą, już się biorą, a z następnego dnia, czy tam kiedy, już nic z tego nie ma, musisz prosić, dzwonić, przypominać, oni już są znudzeni. Nie, to nie dla mnie, nie, nie, coś innego. Już się zmęczyli, już im się nie chce. Podejmują się czegoś, ale zaraz to porzucają, bo to nie bawi. Bo dziecko, wiadomo, chce się bawić, tak? Nie tam, że coś myśli, że jakaś odpowiedzialność jest, że jak coś się zaczyna, to się kończy. Dziecko tak nie myśli. Dziecko po prostu impulsywnie reaguje na wszystko. I tacy też są ci właśnie cieleśni chrześcijanie. Impulsywni. Zrywają się, zapalają się i puch, już zgasło, już nic z tego nie ma. Ponadto cieleśni chrześcijanie, tak jak małe dzieci, są rozkapryszeni, często niezadowoleni, wrażliwi na swoim punkcie, drażliwi i zrzędliwi. Zawsze znajdą jakąś przyczynę niezadowolenia. Szukają ciągle, gdzie coś jest nie tak i to wyrażają, jak to im się nie podoba, jak ktoś coś powinien z tym zrobić. Czemu to czy tamto nie tak jest, ale nie pomyślą, że to może ja powinienem się za to wziąć, może ja powinienem się tym zająć, może zacząć od siebie. Nie, nie, oni szukają, no kto tutaj jest winny, kto tutaj nie dopełnił, nie? A więc szukają jakichś problemów, a jak nie mogą ich znaleźć, to sami je zaraz stworzą. Wnoszą do życia Kościoła wiele takich niepozytywnych emocji, nerwówki, która niestety jest zaraźliwa, bo jak ciągle, wiecie, gdzieś wiercą, ciągle gdzieś chodzą, szukają jakiegoś wesołego zajęcia i go nie znajdują, no to wiadomo, co dziecko robi, jak się nudzi? Psoci. I oni psocą i psują krew. I oczywiście zawsze chcą postawić na swoim, że oni mają rację, tak? Czemu nie ma być tak, jak oni chcą? Ciężko jest też z nimi dyskutować i coś tłumaczyć, bo oni nie chcą słuchać. Wiecie, takie małe dziecko, spróbuj mu tłumaczyć coś. On w ogóle nie słucha. Patrzy w jedną, drugą, trzecią stronę. Co ty gadasz? On nie rozumie, o czym ty w ogóle mówisz. Możesz se mówić, ono wie swoje. No i oczywiście dzieci lubią zabawki. Muszą mieć swoje zabawki, nawet w kościele. O tak, kościół jest dobrym miejscem, żeby przynieść zabawki. Muszą mieć jakieś rzeczy, które im się podobają, które im sprawiają przyjemność. A więc obrazki, dekoracje, misterne obrzędy. ulubiona muzyka, choćby z dna piekła, ale to fajna muzyka, muzyka jest uniwersalna, muzyka jest każda dobra, mi się ta podoba i ja chcę taką muzykę w zborze, żeby śpiewali. Jakieś atrakcje wizualne i dźwiękowe, efekty specjalne. Takie rzeczy na przestrzeni wieków zostały przyniesione do kościoła przez duchowe niemowlęta, przez cielesnych chrześcijan, którzy swoje preferencje, swoje zabawki chcieli mieć też w kościele. Bo wtedy się oni dobrze czują, dobrze się bawią i myślą, że wszyscy inni też. Gdyby im pozwolić, to kościół wyglądałby jak sklep z zabawkami albo teatr. I wiele kościołów niestety tak wygląda, bo tam rządzą tacy. Mają dużo pieniędzy i trzeba ich słuchać, bo jak nie, to nic na tacę nie rzucą. Więc trzeba ich słuchać i robić tak, jak oni dyktują. W trzecim wierszu apostoł Paweł, powtarzając i używając tego bardziej dosadnego słowa, mówiąc o ich cielesności, wymienia trzy charakterystyczne elementy, które cechują cielesność i duchową niedojrzałość. Po pierwsze, zazdrość. To jest trudne do przetłumaczenia słowo, dlatego że to słowo ma jakby dwa oblicza. Jest to słowo, które dosłownie oznacza żar z pieca, coś gorącego. Najczęściej tłumaczone jest jako żarliwość albo gorliwość. I to oblicze jest pozytywne. O Panu Jezusie czytamy, że żarliwość o Boży dom pożera go. Czyli Pan Jezus jest tak przejęty tym, co się dzieje w domu Bożym. Natomiast w tym negatywnym zabarwieniu, w jakim tutaj to słowo zostało użyte, ono oznacza gorące emocje, oznacza zapalczywość, taki żarliwy upór i nieustępliwość, stawianie na swoim, gotowość, by bronić tego, co ja uważam, co myślę. I to jest bardzo emocjonalne, to jest takie bardzo gorące, żywe. Jest to przeciwieństwo uległości i honorowania innych i uważania innych za ważniejszych od siebie. I oczywiście taka postawa zapalczywości, żarliwej nieustępliwości i gorących emocji prowadzi do czego? Druga rzecz w tym wierszu. Do kłótni, do sporów. Czyli jeżeli ktoś ciągle będzie obstawał przy swoim i żarliwie będzie walczył o to, co mu się wydaje, no to będzie spierał się i kłócił ze wszystkimi, którzy mają inne zdanie. Nie będzie gotowy, by słuchać i zastanowić się, ale w swojej żarliwości i gorliwości po prostu będzie forsował swoją drogę. I to prowadzi do sporów, do kłótni. Tacy ludzie mają upodobanie wręcz do wszczynania dyskusji, do wszczynania sporów. Niektórzy po prostu znajdują w tym jakąś chorą przyjemność. Nie umieją spokojnie porozmawiać, wysłuchać, zastanowić się. Nie dają dojść do głosu nieraz, ale forsują swoje przekonania i widzimisię. Zamiast walczyć z grzechem, z modłą tego świata, z szatanem, walczą z braćmi i siostrami w kościele, sądząc, że służą Bogu i bronią dobrej sprawy. I do czego to prowadzi? Mamy trzecie tutaj słowo, rozłamy, podziały. Taki jest koniec. Już nie mogą na siebie patrzeć, już nie mogą siebie słuchać, już mają dosyć, najlepiej się oddzielić i pójść sobie. I bracia i siostry, ja rozumiem, że są sytuacje, gdzie musi dojść do podziału. Rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie możemy się zgodzić na odstępstwo od Bożego Słowa, od prawdy Bożej, na wprowadzanie właśnie tych zabawek do kościoła i tak dalej. Ale jakże często rozłamy nie wynikają wcale z tego. Jakże często rozłamy właśnie wynikają z tej chorej gorliwości i żarliwości o swoje własne przekonania i preferencje. Ze sporów o słowa, z braku miłości, braku uległości wobec innych. Braku zrozumienia, że tutaj mamy do czynienia z czymś świętym, mamy do czynienia z Kościołem Boga i winniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zachować jedność w duchu pokoju i miłości w Bożym Kościele. Wśród tych, którzy prawdziwie są naszymi braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Nie mówię o tych, którzy bawią się w Kościół. Nie mówię o tych, którzy są ludźmi zmysłowymi, nieodrodzonymi, nieduchowymi, którzy w Kościele dorabiają się pieniędzy, czy szukają kariery, czy jeszcze inne niegodziwe cele im przyświecają. Ale mówię o Kościele, tak jak tutaj apostoł Paweł napomina Koryntian, że dochodzi między nimi do takich rzeczy w Kościele Boga. W następnych wierszach Paweł ich przestrzega, że jeśli będą niszczyć Boży Kościół, to Bóg ich zniszczy. Mówi, jesteście świątynią Boga i kto niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. To są poważne sprawy. Stać się przeciwnikiem Boga, narazić się na Jego gniew i na zniszczenie przez Boga. Ale bracie i siostro, jeśli nie wzrastasz w Chrystusie, jeśli nie wychodzisz z duchowych pieluch, to myślisz, że co będziesz wnosił do Kościoła? Jaki będzie skutek twojej obecności w Kościele, jeśli jesteś ciągle niemowlakiem? Będzie właśnie to, o czym tutaj czytamy. Zła gorliwość, spory i kłótnie i w konsekwencji, jeśli się nie uda tego jakoś naprawić, podziały, rozłamy. W jaki sposób radzić sobie z tymi, którzy są duchowymi niemowlakami? Wiersz drugi mówi nam, co robił Paweł. Poiłem was mlekiem. Trzeba ich po prostu ciągle poić mlekiem. Ciągle im przypominać o tych podstawowych, fundamentalnych, prostych prawdach wiary. Że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. W miłości przebaczył ci i ty musisz z serca przebaczyć. I ty już nie możesz żyć dla siebie, ale musisz się zaprzeć samego siebie, swoich rząd, swoich preferencji, swoich upodobań i musisz szukać tego, co w górze, gdzie Chrystus. Nie możesz kręcić się ciągle wokół siebie, ale masz szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, zabiegać o pokój, o ile to tylko od ciebie zależy. Być sługą, uniżać się, nie wywyższać się, nie mieć o sobie zbyt wielkiego mniemania, ale do niskich się skłaniać, brać na siebie ciężary innych. Mleko, 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 mleko. Proste rzeczy, podstawowe rzeczy. A więc trzeba ich karmić mlekiem. Nie trzeba ich za fraki i za drzwi. To nie tak. Nie karmić ich octem i ciągle ich tam drażnić i mówić, jacy to oni są potworni i jak już mamy ich dosyć i kiedy w końcu skończą, ale trzeba im mleczko, mleczko. Ciągle im mówić o tych podstawowych rzeczach. Co Chrystus dla nich zrobił? Jak mają żyć pobożnie w Chrystusie? Cierpliwie ich napominać, wyjaśniać. Mleczko, mleczko, mleczko. W nadziei, że w końcu zaczną dojrzewać. W nadziei, że w końcu zacznie do nich docierać, że świat nie kręci się wokół nich, ale że świat jest Bożym stworzeniem i że świat został stworzony, aby Boga wielbić, aby Bogu służyć, aby Bogu się podobać. Trzeba mleka i trzeba nam wszystkim, którzy już nie nosimy pieluch, wielkiej cierpliwości i miłości i łaski Bożej, by ich nie skrzywdzić, by ich nie zrazić. To jest trudne, Bo z jednej strony Pismo napomina nas, byśmy, jeśli widzimy brata czy siostrę, którzy grzeszą, a tacy cieleśni chrześcijanie ciągle coś broją, to mamy ich napominać. Mamy iść i wskazać im na problem, który mają. I musimy uczyć się tego, by czynić to w taki sposób, aby być dla nich pomocą, by wskazując na problem, jednocześnie pamiętać o tym duchowym mleku, które oni potrzebują. Za każdym razem odnosić się do Pana Jezusa Chrystusa, do Jego dzieła krzyża. Uświadamiać, że to nie, że my przychodzimy z jakimś biczem, z jakąś pałką naszych preferencji i naszego niezadowolenia, ale przypominać im, że są drogo kupieni krwią Jezusa Chrystusa, że nie należą do siebie i że wszyscy powołani jesteśmy, by wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa i służbie dla Niego, owocności dla Niego. Jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz chciałbym zwrócić Waszą uwagę, a mianowicie, że taki stan ducha powoduje samoograniczenie. Apostoł Paweł mówi do nich w pierwszym wierszu: nie mogłem mówić do was jako do duchowych. We wcześniejszym rozdziale wyjaśnialiśmy istotę bycia duchowym człowiekiem. I Paweł mówi do Koryntian: przez to, w jakim znajdowaliście się i nadal się znajdujecie stanie, nie mogłem, nie byłem w stanie mówić do was jak do duchowych. Apostoł Paweł we wcześniejszym rozdziale pokazywał nam, że jest mądrość, którą oni głoszą, apostołowie, ale jest to mądrość, którą głoszą wśród dojrzałych. U nas przetłumaczone doskonałych, ale pamiętacie, to słowo oznacza człowieka w pełni rozwiniętego, człowieka dojrzałego. I mówi: wśród takich głosimy mądrość, wśród takich głosimy z pomocą Ducha Świętego głębię Bożą. Mówimy o głębokich sprawach Bożych, ale mówi: z wami, bracia, nie mogłem mówić w ten sposób, nie mogłem wam o takich rzeczach mówić. Musiałem wam tylko ciągle mówić o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym, o tych podstawowych, fundamentalnych sprawach. Poiłem was mlekiem. A więc to mi mówi, że jeśli nie będziemy się rozwijać, jeśli nie będziemy szli do przodu, sami siebie pozbawimy wielu Bożych błogosławieństw. Nie będziemy mieli udziału w tym stałym pokarmie, który przynosi wielką radość do serc, który buduje i daje siłę, aby służyć, aby pracować. Apostoł Paweł mówi: byliście w takim stanie, że nie mogłem mówić do was, bo nie byliście gotowi, nie bylibyście w stanie tego przyjąć, nie bylibyście w stanie z tego skorzystać. Wręcz stały pokarm dla małego dziecka jest zabójczy. Pamiętacie, jak Pan Jezus, zanim jeszcze poszedł na krzyż, rozmawiał ze swoimi uczniami i mówi do nich: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie mogę wam teraz powiedzieć. Dlaczego? Bo nie możecie tego znieść. Nie jesteście gotowi, nie jesteście jeszcze w miejscu, w którym możecie przyjąć te rzeczy. I widzimy uczniów wielokrotnie w sytuacjach, w których Pan Jezus mówi lub czyni coś i oni są w szoku. Oni nie są w stanie tego przyjąć. Było wielu takich, którzy, jak czytamy pewnego razu, kiedy Pan Jezus zaczął wyjaśniać, że On jest chlebem z nieba, że kto Jego spożywa, żyć będzie, niektórzy słuchali tego i po prostu się zgorszyli i się załamali, przestali za Nim chodzić. Nie byli w stanie przyjąć takiej nauki. Nie rozumieli, co to znaczy jeść Jego ciało i pić Jego krew. Podobnie jak katolicy myśleli, że trzeba Go zjeść fizycznie, że trzeba coś zamienić w Jego ciało, w chleb, czyli nie wiedzieli w ogóle, jak to możliwe. Nie rozumieli, że Jezus mówi o słowach, które do nich głosi, o prawdzie, którą objawia im w duchu, kiedy mówi dalej, że to moje słowa są życiem, a ciało do niczego nie pomaga, ciało na nic się nie zdaje. Ale oni tego nie rozumieli. Oni się zgorszyli, odeszli. Pamiętacie być może tą sytuację, kiedy Pan Jezus, patrząc na Jeruzalem, mówi: O Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem. Ale co mówi? Ale wy nie chcieliście. Pomyślmy nad tym. Pan Jezus mówi, ileż to razy chciałem, jak kokosz was zgromadzić, tak? Ale mówi, ale wy nie chcieliście. I co? I w związku z tym Jezus tego nie zrobił. Widzicie, drodzy bracia i siostry, jako ludzie mamy taką możliwość, by w pewnym sensie oczywiście ograniczyć działanie Boga w naszym życiu. On chce. On chce dać nam życie obfite. W Jezusie Chrystusie obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I Bóg jest w stanie, jest mocen uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy lub o co prosimy. A ilu z nas tego doświadcza? A ilu z nas żyje w pełni tego doświadczenia? Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie jest wierny swojemu słowu? Że obiecał, iż dał nam wszystko, a nic nam nie daje, albo tylko troszeczkę nam daje? Czy przypadkiem my siebie sami nie ograniczamy? Dlatego, że zamiast się rozwijać, zamiast spędzać czas w modlitwie, zamiast spędzać czas w służeniu innym, każdy niech sobie dopisze, na co spędza swój czas. Wolny czas. Nie mówimy tutaj o czasie, który jest nam zajęty, tak, przez pracę i inne obowiązki, ale mówimy o wolnym czasie. Co robisz w wolnym czasie? Czy to jest czas dla ciebie, żeby się bawić swoimi zabawkami? Czy jest to czas, w którym szukasz Boga i prawdziwie pokazujesz, że On jest najważniejszy w twoim życiu? Tutaj decyduje się, czy wzrastamy, czy poznajemy lepiej Boga, czy wchodzimy w te głębie Boże i czy stajemy się tymi naczyniami oczyszczonymi z tych rzeczy pospolitych, przydatnych do dobrego dzieła, tych naczyń złotych, które są w domu Bożym. Czy pozostajemy tymi naczyniami pospolitymi, które często nawet do pospolitych rzeczy się nie nadają? Pozwólcie, że sięgnę po kilka naszych zborowych przykładów. Mamy co dwa tygodnie agapę. Jakie jest twoje nastawienie do agapy? Czy masz serce, by coś przygotować, podzielić się z braćmi, siostrami, usłużyć, pomóc? Czy gdy rozstawiamy te stoły i przygotowujemy do agapy, czy myślisz o tym, że trzeba może zobaczyć w kuchni, czy trzeba tam może pomóc? Czy po prostu siadasz szybko do stołu, żeby przypadkiem za szybko ci czegoś nie zjedli? A gdy się skończy agapa, czy pomyślisz o tym, że trzeba pozmywać, że trzeba tam ogarnąć, czy już po prostu zjadłeś swoje, no, bracia, siostry, do widzenia, pa, pa, do zobaczenia za tydzień. Ja rozumiem, że czasami trzeba lecieć wcześniej. Chodzi o to, jaką masz postawę. Mówię tutaj do naszych wejherowskich świętych, a jeśli wy macie coś podobnego gdzieś tam u siebie, to też to rozważcie. Jaką masz postawę? Czy masz postawę usłużenia, zajęcia się tym niskim zajęciem? To pokazuje, gdzie jesteś. To pokazuje, czy jesteś niemowlakiem, czy pokazuje, że jesteś dorosły. Że widzisz, że są goście, których trzeba w pierwszej kolejności zaprosić do stołu i dla nich przede wszystkim miejsca zostawić, żeby ich ugościć i okazać chrześcijańską gościnność, jak przystoi. Pomyśleć o tych, którzy wiemy, że są bardziej ubożsi. Potrzeba pewnej dojrzałości, pewnego dojrzałego myślenia. Zobaczcie, drugi przykład. Są wakacje. Do zboru przyjeżdżają goście, mamy nasze własne dzieci. Pomyślałeś, co się dzieje z tymi dziećmi w trakcie nabożeństwa? Pomyślałeś, że może ty byś się nimi zajął któregoś dnia? Z tego, co wiem, są tylko dwie siostry, które w kółko na zmianę to robią. A dlaczego nie ty? Dlaczego uważasz, że inni powinni to robić? Czy to jest zbyt niskie zajęcie dla ciebie, czy zbyt wzniosłe dla ciebie? Pobyć z dziećmi, zabrać ich na spacer? I jeszcze ostatni przykład. Wielokrotnie o tym powtarzamy, wracamy do tego, wałkujemy to. Odwiedzają nas różni ludzie tutaj w zborze. Czasami pierwszy raz ktoś przyjdzie z Wejherowa czy z okolic, przyjedzie zobaczyć, słucha nas w internecie, czy w jakikolwiek sposób się dowiedział, że tu jesteśmy. I kończy się nabożeństwo. Czy rozglądasz się, czy patrzysz, czy może ktoś nie jest nowy, czy nie trzeba by podejść, porozmawiać, przedstawić się, zapytać o parę prostych rzeczy, poznać się? Czy po prostu myślisz o sobie, o teraz sobie usiądę, o, takie długie nabożeństwo, muszę posiedzieć, muszę, no herbatkę teraz, o, i herbatka, jest herbatka, są ciasteczka, no, dzieci się dobrze bawią. I może jest nawet brat czy siostra, siedzi smutny, siedzi samotny, nikt z nim nie usiadł, sam siedzi, coś tam go trapi. Czy jesteś na tyle dojrzały, żeby się rozejrzeć, popatrzeć? Nie czekać, że ktoś do ciebie podejdzie i będzie ciebie zabawiał i ty będziesz mógł powiedzieć o wszystkich swoich fajnych sprawach. Ale pomyśl, czy nie możesz usłużyć komuś. Mówiąc te słowa, zdaję sobie sprawę, że jeśli sam nie wzrastasz w Chrystusie, sam nie karmisz się Chrystusem, to faktycznie lepiej może nawet, żebyś nie podchodził, bo jak podejdziesz, to jeszcze jakiegoś tam powiesz coś nie tak i zamiast dać dobre świadectwo, to jeszcze nam nabroisz. Ale mówię to w nadziei, bracia i siostry, że rozumiemy, iż potrzeb jest wiele. Ja wymieniłem banalne trzy proste rzeczy. Jest wiele innych, poważniejszych rzeczy, większego kalibru, gdzie trzeba pomocy, gdzie trzeba wsparcia, gdzie trzeba gorliwej, wytrwałej modlitwy, gdzie trzeba postu. Czy jesteś gotów, by pościć? Tyle razy prosimy, wzywamy, by w środę przychodzić na naszą modlitwę w poście. Czy jesteś gotów odmówić sobie obiad choćby jeden posiłek, żeby przyjść i w poście modlić się? Czy to dla ciebie zbyt trudne? Tak jak dziecko, musisz 5 razy dziennie, trzeba ciągle karmić i karmić i karmić. Nie możesz sobie odmówić, nie możesz choćby troszkę zaprzeć się samego siebie, żeby się modlić. Mam nadzieję, że to nie ocet, ale że to mleko. Mam nadzieję, że te słowa pobudzą nas do głębokiej refleksji nad stanem naszego duchowego życia. To nie piękne, słowne deklaracje, ale to nasze postępowanie, to nasze życie, to nasze traktowanie braci i sióstr, traktowanie ludzi wokół jest świadectwem tego, czy jesteśmy dojrzałymi ludźmi w Chrystusie, czy rzeczywiście kochamy Jezusa, kochamy Jego Kościół, kochamy Jego ludzi. Czy też kochamy siebie samych i szukamy w Kościele miłości od innych? To normalne, że wszyscy startujemy z takiego miejsca. Wszyscy startujemy z miejsca, w którym jesteśmy świadomi naszej niegodności, by nas kochać. I jesteśmy zachwyceni i zdumieni tym, że Bóg nas kocha. Mimo naszej grzeszności, mimo wszystkich naszych błędów, całego naszego życiowego buntu i zła. To jest start. Ale biedny, ten, który ciągle w tym miejscu żyje i całe jego chrześcijaństwo do tego się sprowadza, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Panie Boże, masz to, co mam Ci do zaoferowania, czyli nic. Puste ręce przynoszę, nic nie mam, nic, ale cieszę się, że Ty mnie takim kochasz. To jest bieda, jeśli to wszystko do tego się sprowadza. Bóg oczekuje owocu. Bóg zainwestował w nas tak wiele, nie po to, żebyśmy byli bezczynni w Jego ciele, ale zainwestował i wciąż inwestuje w nas, abyśmy wydawali owoc i aby nasz owoc był trwały i aby nasz owoc się pomnażał. Nie myśl jak ci, którzy myślą, że no tak, co prawda to niemowlęta w Chrystusie, ale w Chrystusie. Najważniejsze, że w Chrystusie. No i tak podkreślają to grubą linią. W Chrystusie. A, niemowlęta, no, ale w Chrystusie. Lepiej być niemowlęciem w Chrystusie niż dorosłym w świecie. No tak, logiczne, lepiej. Ale Paweł nie napisał tego po to, żeby Koryntianie pozostali w swoim niemowlęctwie. I Bóg nie zawarł tego w swoim słowie po to, żebyśmy się pocieszali, że a, jestem co prawda niemowlakiem, robię wieluchę, bekam se, kiedy mi się podoba i bawię się i tak dalej, ale jestem w Chrystusie, jestem zbawiony. Najważniejsze, że jestem zbawiony. Żałosne, kiedy słyszę chrześcijan mówiących w ten sposób, którzy nie boleją nad swoją niedojrzałością, nie boleją nad swoją cielesnością, nie boleją na tym, że nie ma z nich pożytku, ale że same szkody, ale tylko się cieszą, że są w Chrystusie. Wiecie, to można się cieszyć, kiedy ktoś dopiero się nawrócił. To wtedy z tego się można cieszyć, ale później trzeba nad tym płakać. I pamiętaj, będąc niemowlakiem w Chrystusie, nie doświadczysz pełni Chrystusa. Nie będziesz miał udziału w Jego mocy, w Jego radości, w Jego pokoju, w takiej pełni, w jakiej On chce, byśmy wszyscy mieli udział. On przyszedł, aby dać nam życie i to nie niemowlęctwo, ale życie obfite. Życie, w którym jest Jego obecność, Jego moc, Jego łaska, Jego obfitość, Jego życie. Obyśmy byli w miejscu, w którym Bóg będzie mógł nam tego życia udzielać, bo On chce nam go udzielić. On ze swojej strony zrobił wszystko, żebyśmy takie życie mogli wieść. Pytanie tylko, czy my jesteśmy gotowi dołożyć starań, aby nasze powołanie i wybranie umocnić i naszą wiarę uzupełnić. To jest droga chrześcijańska, rozwój, wzrastanie w Chrystusie, poświęcanie Mu swojego całego życia, wszystkich sfer, dojrzewanie do pełni wymiarów chrystusowych i obfitość Jego łaski i mocy w naszym życiu. O to się módlmy, bracia i siostry, i ku temu zdążajmy. Powstańmy, proszę. Panie nasz, dziękujemy za Twe święte słowo, które jest balsamem, ale jest i rózgą, jest mlekiem, ale i twardym pokarmem. Czasami jest jak młot, który kruszy skałę, jak ogień, który trawi nie ku zniszczeniu, ale ku oczyszczeniu. Panie, modlimy się, by i dzisiaj nasze serca nie były obojętne na Twój głos, abyśmy nie usztywniali naszych karków, abyśmy nie zatykali naszych uszu, ale z pokorą przyjęli Twe słowo. To, co Ty do nas dzisiaj mówiłeś, nie to, co ja jako człowiek mogę powiedzieć, ale Panie, to, co Ty przez swego Ducha potwierdziłeś w naszych sercach, co Ty nam pokazałeś, że wymaga naszej zmiany, że wymaga naszej pokuty, że wymaga naszych łez i biadania nad sobą, że zmarnowaliśmy czas, zmarnowaliśmy talenty, zmarnowaliśmy i marnujemy to, czym nas łaskawie obdarzasz i że nie chcemy tak dłużej żyć, że nie chcemy być niemowlakami, nie chcemy żyć, nie, być ludźmi, których życie jest zdominowane przez cielesne tendencje i skłonności, ale pragniemy tej obfitości życia, o której mówisz. Pragniemy głębszego doświadczenia Twojej mądrości, Twojej miłości, Twojej łaski. Pragniemy wpatrywać się w Twoje słowo i oglądać te cudowności, które objawiasz przez Ducha, iż wprowadzasz nas w poznanie siebie samego, jakim jesteś, kim jesteś. Doświadczamy mocy i życia Twego w obfitości. Panie, modlimy się, byś w łasce Twojej pomógł nam wszystkim zmierzać ku temu celowi. Tak jak dzisiaj Adam czytał te słowa o apostole Pawle, który zmierza do nagrody w górze, który nie twierdzi, że już osiągnął, ale który rozumie jeszcze swoje braki i potrzebę, by sięgać dalej, by nie oglądać się wstecz i nie żyć przeszłością, ale patrzeć na Chrystusa, patrzeć na Królestwo Boże, patrzeć na wieczną nagrodę i tam zdążać. Dopomóż nam wszystkim w tym, Boże. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.